Szkoda tego Davida Bowie, że już nie zaśpiewa więcej. A my wracamy do rzeczywistości. Poseł Stanisław Pięta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale także członek Sejmowej Komisji do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy.
Witamy. I zaczniemy od rzeczy, na którą ciężko będzie panu odpowiedzieć, ale ja mimo to zapytam. Dziś o 10:00 macie niejawne posiedzenie, na którym przesłuchacie funkcjonariusza służb, nazwijmy to tak, żeby już za dużo nie ujawniać, który zajmował się Amber Gold. Spodziewa się pan czegoś ciekawego po tym przesłuchaniu?
Mam nadzieję, że funkcjonariusz podzieli się z członkami komisji pełną wiedzą, że nie będziemy musieli wyduszać, wyciągać kleszczami każdego zdania, tylko że jak przystało na człowieka służącego państwu polskiemu, powie wszystko szczerze, niczego nie ukrywając. To jest jakby oczywiste, że świadek przed komisją zawsze powinien mówić wszystko, prawdy, co wie,
ale jakaś taka amnezja dopada świadków zwykle.
Ale przesłuchiwaliśmy już przecież niejednego świadka i wiemy, jak to wygląda w rzeczywistości. Otóż jedną z skutków działania naszej komisji, mam nadzieję, że będzie pewne ostrzeżenie. Ostrzeżenie i nauka płynąca dla wszystkich funkcjonariuszy państwowych, dla wszystkich urzędników, dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Otóż nie może być przyzwolenia na zaniedbanie obowiązków, na tolerowanie działalności przestępczej czy półprzestępczej. Nie ma prawa, czy funkcjonariusz, czy urzędnik, czy prokurator, policjant lekceważyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie ma prawa prokurator najpierw odmówić wszczęcia postępowania, potem zawiesić, potem umorzyć, potem wyjść z tego cału w postępowaniu dyscyplinarnym. No tak. To taka Polska już nigdy nie może wrócić.
Oby to nie tylko pobożne życzenia, ale także rzeczywistość. Czy wątek służb już pojawiał się w tym materiale, który rozpatrywaliście? Wątek udziału służb, wątek udziału oficerów służb w Amber Gold?
Oczywiście tak. Nie o wszystkim mogę oczywiście mówić. Natomiast choćby przesłuchanie pana dyrektora Mąki, dyrektora z Ministerstwa Gospodarki, który już zdaje się w kwietniu 2010 roku zaprosił do swojego gabinetu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ci funkcjonariusze przyjęli jego relacje. Przypomnę, że wówczas Marcin P. starał się o status przedsiębiorstwa składu. Ten status uzyskał, ale po sprawdzeniu Ministerstwo Gospodarki odebrało mu prawo do prowadzenia działalności składowej. I o tym okolicznościach tego wniosku, weryfikacji, bo przecież dowiedziano się pewnych informacji na temat składającego wniosek, została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli, szanowni państwo, mamy kwiecień 2010 roku. I od tego momentu mija 2 lata, zanim podejmowane są realne działania.
Tajemnica bezczynności zwykle tkwi w ukrytych mechanizmach.
Pamiętajmy, gdzie ludzie z Amber Gold przechowywali, czy mieli przechowywać złoto. Pamiętajmy, gdzie mieli konta, kilkadziesiąt kont w Banku Gospodarki Żywnościowej. Przecież to nie był prywatny bank. To był bank, na który wpływ miało ówcześnie państwo polskie.
Tak. I tajemnica tego już powoli się wyjaśnia, mam nadzieję.
Również mam nadzieję.
W drugiej części dzisiejszego posiedzenia, już na jawnym przesłuchaniu, będziecie zadawać pytanie komendantowi miejskiemu Policji w Gdańsku, panu Zbigniewowi Pakule. Czego spodziewa się pan po tym przesłuchaniu?
Chciałbym dowiedzieć się wszystkiego, co pan komendant pamięta. Wszystkiego na temat działań, czynności, które prowadzili, podejmowali funkcjonariusze Policji. Dlaczego postanowił na początku 2016 roku zrezygnować ze służby, odejść na emeryturę, chociaż wcześniej nic z tego nie zapowiadało. Ale może zaczekajmy do
to może być
przesłuchania.
Ciekawe. To może być ciekawe przesłuchanie. Czy śledzicie pieniądze? Gdzie poszły pieniądze z Amber Gold?
Na tyle, na ile jest to możliwe. To nie jest zadanie członków komisji, to jest zadanie prokuratury, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli członkowie komisji wpadną na jakiś trop, to zaraz złożą odpowiednie pismo czy zawiadomienie do prokuratury.
Czy już wiadomo, że zwróciliśmy się, państwo polskie zwróciło się o pomoc do innych krajów z prośbą o dostarczenie informacji na temat Amber Gold?
Z tego co wiem, to prokuratura zwróciła się do strony niemieckiej i tureckiej, bo także pojawia się
właśnie, wątek, bo pojawiły się wątki turecki. Związane z OLT.
Tak. Otóż tych wątków zagranicznych jest więcej, bo pamiętajmy, że Marcin P. chciał zakupić samoloty pasażerskie w Rosji. To miały być Suchoje.
Czyli SU.
Tak. Do tego nie doszło, gdyż ten pierwszy prototypowy samolot rozbił się w Azji. Natomiast takie miał plany. Więc możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do
zakupu i gdyby te Suchoje latały.
Operacji, właśnie. Nie? Rosyjskie samoloty w przedsiębiorstwie prowadzonym w Polsce. Teraz dowiadujemy się, że to przedsiębiorstwo miało być za złotówkę kupione przez stronę niemiecką, przez podmioty niemieckie. Ono też nie tak sobie rozkwitnęło samo w sobie. Przecież jeden z podmiotów, które kupił Marcin P., był właśnie zarejestrowany w Niemczech. Więc ten wątek niemiecki jest istotny. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego tak dobrze prosperujący biznes przestępczy nagle postanawia utopić setki milionów złotych w biznesie lotniczym, w biznesie, w którym ten człowiek nie miał żadnego doświadczenia, żadnego pojęcia. No widocznie ludzie, którzy suflowali mu pewne decyzje, posunięcia, mieli określony cel. Pamiętamy, jak wówczas spadały notowania polskich linii lotniczych, LOT, jak olbrzymie straty notowała polskie linie lotnicze, LOT, jak wiele pieniędzy polskich podatników zostało przekazanych polskim liniom lotniczym. LOT to była kwota, zdaje się, około 750 milionów złotych. I pamiętamy wypowiedź pana Donalda Tuska, który zapowiedział, że nie będzie tak, że państwo polskie będzie nieustannie pomagać
LOT-owi.
Pomagać LOT-owi.
Tak. Wtedy Donaldowi Tuskowi nie przeszkadzały koneksje Amber Gold, które sięgały od Moskwy do Berlina.
Trudno powiedzieć, co temu panu przeszkadzało.
Bo dzisiaj mu bardzo przeszkadza, że wręcz sugeruje, że polski rząd prowadzi putinowską politykę.
To są jawne żarty. Nigdy nie było bardziej prorosyjskiej i putinowskiej polityki, jak właśnie za czasów rządów pana Donalda Tuska. pamiętamy jego pełną uległość, pamiętamy polską politykę, która wręcz zapraszała Rosję do NATO, pamiętamy pana Sikorskiego, który groził Ukraińcom po Majdanie, na którym zginęło 100 Ukraińców, którym groził, że jeżeli nie podpiszą porozumienia z prorosyjskim prezydentem Janukowyczem, będą martwi. No to było stanowisko polskiego ministra spraw zagranicznych. No przecież to nie trzeba interesować się polityką, by wiedzieć, że tak naprawdę wtedy pan Sikorski mówił jak Putin, no mówił jak człowiek, który realizował politykę rosyjską. A to był minister, zdaje się, w rządzie pana Donalda Tuska.
Nawet na pewno. No ale chyba ci wszyscy panowie liczą na zbiorową amnezję Polaków, że już Polacy nie będą pamiętać spaceru po molo, przyjacielskiego spaceru Tuska z Putinem po molo, gdzie sobie coś tam szeptali. Nie będą pamiętać katastrofy smoleńskiej i reperkusji, nie będą pamiętać tego, o czym pan mówi.
Nasz człowiek w Warszawie. Tak mówił Kreml o Donaldzie Tusku.
A dziś może w Brukseli. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był poseł Stanisław Pięta, członek Sejmowej Komisji do Spraw Zbadania i Wyjaśnienia Afery Amber Gold.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
Miłego dnia.
Dzięki.
Prawda, że fajne, takie listopadowe, tak się ładnie ciągnie. A w naszym studiu już nowy gość, dr Magdalena Ogórek, która napisała ostatnio ciekawą książkę.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczególnie serdecznie i ciepło, bo w Radiu Wnet jestem pierwszy raz.
O proszę, no to debiutujemy.
Tak.
Co to za książka? Jaki nosi tytuł? Gdzie można ją kupić i o czym opowiada?
Książka nosi tytuł Lista Wächtera. Pojawi się na początku grudnia, koło 8 grudnia w księgarniach. I serdecznie zachęcam do lektury, ponieważ mówi o wycinku naszej historii, trochę zapomnianym w III RP, bo dopiero przy okazji reparacji powrócił ten temat bardzo donośnym głosem, czyli o zrabowanych polskich dziełach sztuki, o stratach wojennych, które przepadły w latach 39-45. Książka dotyczy jednej konkretnej osoby i jego działalności rabunkowej. Mam na myśli gubernatora dystryktu Krakowa, Otto von Wächtera.
Von Wächter. I proszę coś opowiedzieć o pracy nad książką, bo to były podróże, ustalenia, działalność niemalże śledcza. Trochę jak pan samochodzik, tylko że w innych czasach.
Pan samochodzik to jest oczywiście dobre porównanie literackie, ale ja w trakcie pracy nad Wächterem miałam jeszcze inne. Mianowicie bardzo często odnosiłam wszystko, co spotkało mnie na tej drodze śledczej do akt Odessy Fryderyka Forsyta. I to, co kiedyś przyjęliśmy po publikacji Forsyta jako takie swego rodzaju polityka, fiction, to w 2017 roku muszę państwu powiedzieć, że wiele prawdy i wiele racji miał Forsyth. W trakcie pracy i badań nad tą książką to spotkało mnie jako historyka wiele zaskoczeń. Z prostej przyczyny, bo nam się wydaje z punktu widzenia lat 2017, że my zamknęliśmy ten tragiczny okres historii na kartach książek i na kartach podręczników. No nic bardziej mylnego, bo okazuje się, że także na kanwie tej historii były momenty, że musiałam popatrzeć w oczy czystemu złu, ponieważ spotkanie po latach z tą historią w osobie syna Ottona von Wächtera w Austrii pokazało, że te demony drugowojenne tych nastrojów nie śpią. One są może gdzieś przysypane, ale one są ciągle żywe i nie ma do końca takiego rozliczenia z tą historią. Bywają dzieci niemieckich, austriackich nazistów, którzy jeszcze 70 lat po wojnie mówią: mój ojciec wcale nie był taki zły.
I handel dziełami sztuki zrabowanymi z Polski trwa w najlepsze nadal.
Trwa. Trwa, ponieważ prawo międzynarodowe zostało napisane w ten sposób, że chroni sprawców, a nie ofiary. Po 1945 roku dużo łatwiej było byłym SS-manom wyrobić nowe dokumenty, nowe papiery, niż ofiarom ubiegać się o swoje. I tu mam na myśli także dzieła sztuki. Bardzo często rezygnowano z tego, ponieważ ofiary musiały drugi raz przechodzić ten sam proces upokarzania, udowadniać ponad wszelką wątpliwość, że to do nich należały zrabowane rzeczy. One wiszą dalej. Bardzo często są w magazynach austriackich, niemieckich, galerii czy muzeów, ale w dużej mierze są w domach prywatnych. I to jest powszechna wiedza. Jest to powszechna wiedza w Austrii, jest to powszechna wiedza w Niemczech, ale ponieważ byliśmy przez lata III RP, ja się nie boję tego powiedzieć, pod nóżkiem Niemiec, nie było modne, ani nie było w dobrym tonie, by mówić głośno i upominać się o nasze rzeczy.
No teraz też narazi się pani zapewne wielu wpływowym kręgom, mówiąc o tym, że Niemcy ciągle nie oddali nam tego, co zrabowali.
Ja już się naraziłam wiele razy, więc jestem przyzwyczajona. Nic nowego, nihil novi w tym obszarze.
Ale jest pani mniej znana z tej działalności. Wszyscy znają panią z występów w telewizji publicznej, z kilku już programów, a tymczasem to tylko jest jakby drobna część tego, czym pani się zajmuje.
To prawda, zgadza się, panie redaktorze, natomiast dzieła sztuki lubią ciszę, przynajmniej do momentu, dopóki się nie zapewni ich powrotu. Im ciszej, tym lepiej. Im więcej wokół tego dyskrecji, to też lepiej, szczególnie jak prowadzi się śledztwo w takim mieście jak Wiedeń, który ma swoją specyficzną, bardzo ciekawą historię, tą drugowojenną po drugiej wojnie. Tak jak wspomniałam, to jest bardzo trudne, żeby po 70 latach popatrzeć w oczy tej historii, która okazuje się, że wcale nie jest taka dla wszystkich jednowymiarowa i wcale nie ma jednoznacznego stosunku, jakbyśmy chcieli, żeby był. Mnie już nie dziwi, skąd narracja polskie obozy koncentracyjne, tak bardzo promowana przez lata, tak strasznie krzywdząca i bolesna dla wszystkich Polaków, bo denazyfikacji nie było. Ona pozornie odbyła się w Niemczech, w Austrii nie przebiegła wcale. Tam ten chichot historii, chichot 38 roku, palonych dzieł sztuki, rabowanych dzieł sztuki, gdzieś tam ciągle odbija się echem po Ringstrasse.
Nie lubią, żeby o tym przypominać.
Bardzo nie lubią i mają swoje metody, ponieważ syn byłego gubernatora Krakowa, Horst von Wächter, który w końcu zdecydował się, by trzy artefakty wróciły do Krakowa, miał ogromne problemy, usiłowano odebrać mu emeryturę, dając taki wyraźny sygnał społeczeństwu, jak przyjdzie wam jeszcze do głowy coś oddawać, jakieś obrazy Polsce, to wtedy będziecie mieć na przykład tego typu kłopoty.
Gdzie toczy się akcja listy Wächtera?
Oj, dobre pytanie, bo ona się toczy w Polsce, ale toczy się pod Wiedniem, w samym Wiedniu, ale zaglądamy także do archiwów CIA i odkrywamy zupełnie nowe historie, zupełnie nowe wątki związane z życiem Ottona von Wächtera, ale to także Lwów, ponieważ Wächter był gubernatorem dystryktu Galicja, zaraz po Krakowie, także zaglądamy we wszystkie te miejsca, czytając listę Wächtera.
To książka dokumentalna, ale napisana po reportersku, tak?
Ksiądz profesor biskup Michał Janocha zechciał napisać o tej książce, że jest to powieść szkatułkowa, że odkrywa się pewne fragmenty i pewne poziomy jeden po drugim. Cieszę się, bardzo jestem wdzięczna za tę recenzję. Tak, na pewno jest to książka napisana, jak pan redaktor powiedział, po reportersku, ale z takim ogromnym tłem i zapleczem historycznym. Także mam nadzieję, że się spodoba.
Bądź autorem jest doktor historii.
Bądź co bądź, tak.
To więc... Trudno się spodziewać, żeby tam nie było zaplecza też związanego z dużą wiedzą. Założyła pani też fundację, która zajmuje się odzyskiwaniem dzieł sztuki skradzionych w Polsce.
Tak, bardzo chcę taką działalność reanimować tak naprawdę, ponieważ ciągle za mało robimy w tym polu, bo oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawsze pracowało w tym obszarze, ale ja myślę, że można jeszcze zrobić trochę więcej i na pewno fundacja, do której teraz przyłożę się, bo całą energię poświęcałam książce, teraz jest ten moment, żeby zająć się intensywnie pracą fundacji. Bardzo chciałabym przede wszystkim wywołać dyskusję na ten temat, bo ja jestem przekonana, że można apelować i do Niemców, i do Austriaków, mimo że jest to takie bardzo niemodne, nie było do tej pory i nie brzmiało donośnym głosem. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby powiedzieć o tym głośno.
Magdalena Ogórek stała się także dziennikarką i reporterem. Zatem, i to pytanie, które przekazał Krzysztof Skowroński, który został właśnie wybrany po raz trzeci na prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I to pytanie zadaję w tej chwili. Kiedy pani zapisze się do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich?
Dziękuję za to pytanie. Jak najszybciej w takim razie.
To trzymamy za słowo, padła deklaracja. Przypominam, dr Magdalena Ogórek, autorka książki Lista Wächtera, która ukaże się na początku grudnia w wydawnictwie Fronda. Wydawnictwie Fronda będzie dostępna na terenie całej Polski. Pierwsza taka publikacja w sposób otwarty i udokumentowany, opowiadająca o tym, jak dużo dzieł sztuki jest ukradzionych w Polsce, jest jeszcze w Niemczech, w Austrii, jest do odzyskania, tak?
Tak, dokładnie.
Możemy to odzyskać. Są metody i sposoby, żeby to robić.
Są, oczywiście. Zawsze można rozmawiać na ten temat, nawet jeżeli na początku te rozmowy nie przynoszą rezultatu, ale z czasem kruszeją najtwardsze skały. To historia Ottona von Wächtera i jego syna pokazuje to, bo moje pierwsze kontakty z synem generała SS były bardzo trudne. On nie chciał ze mną rozmawiać, prawie wyrzucił mnie z domu, a okazało się, że po 3 latach można sprawić, by 3 artefakty wróciły do Krakowa i proszę mi wierzyć, jest jeszcze co odzyskiwać. Jak skończę przemiłe spotkanie autorskie z moimi czytelnikami, na których bardzo czekam i czekam na te spotkania, to wówczas ruszam do Austrii ponownie, bo wiem, gdzie można pukać po kolejne dzieła.
Czyli będą kolejne książki.
Zobaczymy, mam
nadzieję.
A
może jakiś program telewizyjny?
O dziełach sztuki? No ja bym bardzo chciała.
O śledztwach.
O śledztwach, tak. Myślę, że taki serial dokumentalny na temat tych dzieł bardzo byłby zasadny z tego względu, że za każdym z tych dzieł kryje się bardzo tragiczna historia i to są obrazy, które mają krew na ramach i trzeba o tym pamiętać i o tych tragediach ludzkich też.
I o tym wszystkim opowiadała nam pani doktor Magdalena Ogórek. Dziękujemy za wizytę w studiu.
Dziękuję serdecznie, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.